Usłysz nasze głosy.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Dziś zapraszam do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Rzeszowie. Jest to niepubliczna, specjalistyczna, wielofunkcyjna placówka prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie. 1 kwietnia OREW skończył 30 lat. Uroczyste obchody odbędą się w najbliższą środę w Wojewódzkim Domu Kultury. Na kilka dni przed tymi uroczystościami po ośrodku oprowadzała mnie dyrektor Beata Faryna-Rybka.
Na piętrze mamy dwie części. Jedna część przeznaczona do zajęć edukacyjno-wychowawczych, a druga część to są gabinety specjalistyczne i część tak zwana u nas potocznie rehabilitacyjna.
Tu słyszę jakieś dźwięki piękne za drzwi.
Tak, tutaj mamy próbę do przedstawienia na naszą uroczystość na 24 maja z okazji 30-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
Dzień dobry.
No jestem Marzena Rzucidło, nauczyciel-terapeuta.
Tak, właśnie skończyliśmy próbę do naszego występu na 30-lecie ośrodka.
A nie mogło.
Tak, to przyszła pani do nas, wiesz, w gości. No i mamy tutaj taką finałową scenę, czyli ukłony, no i liczymy na oklaski. Nasze przedstawienie nazywa się Lekcja, co nam w duszy gra. No i właśnie przedstawiliśmy to przed chwilą. Jest to taka inscenizacja do utworów muzycznych, opierająca się na mocnych stronach wszystkich naszych wychowanków, czyli cała dziesiątka wychowanków z grup edukacyjnych się tutaj popisała. Mamy nadzieję, że się spodoba widowni, że będą oklaski niewymuszone.
Od jak dawna trenujecie?
Tak, intensywnie to od tygodnia, razem z dziećmi, żeby się nie przemęczyli i nie znudziło im się.
Mama jedzie.
Tak, mama przyjedzie, tak.
Jęgie.
Rodzice przyjadą.
Masz piękną sukienkę, w której występujesz.
Tak,
śpiewała, tak.
Ja myślę, że w ogóle będzie dużo ludzi, chyba tak, bardzo dużo.
Mam nadzieję, zaproszonych i wszyscy rodzice, i goście zaproszeni, tak? No może się przedstawicie, mamy wśród nas piłkarza, tak? Mamy kierowcę, mamy rolnika, wokalistkę, tancerkę. Kogo mamy jeszcze?
Ucznia,
który
lubi matematykę.
A kto dalej?
I różne
figury geometryczne.
Dwie koleżanki. Są dziewczyny, które uwielbiają kucharzyć.
Więc tak? Dominika.
Będą gotować
robotki.
Jest strażak.
Jest jeszcze strażak.
Jak różnorodnie bardzo.
No tak, bo my pokazujemy taką lekcję życia. Czyli czego się uczymy przez doświadczanie, przez takie przeżycie.
Tak?
Że jesteś koleżanką Maksyma.
Tak.
Ja bym się chciała powiedzieć, że jest koleżanką z grupy.
Hanko.
Yeah. Bardzo dziękuję.
Wiemy.
Przeżywacie, prawda, uroczystości jubileuszowe?
Bardzo przeżywamy. Dzieci też przede wszystkim przeżywają. Właśnie te grupy edukacyjno-terapeutyczne, które teraz oglądaliśmy, które ćwiczą, one od dawna już to przeżywają, zapraszają na tą uroczystość swoich rodziców i bardzo się cieszą, że będą aktorami na prawdziwej scenie. Myślę, że pokażą to spontanicznie i co rzeczywiście im w sercach gra.
To jest taki też moment, żeby pokazać wasze dokonania, prawda? Pokazać też to, czego na co dzień mieszkańcy Rzeszowa nie widzą, no waszą pracę, która jest bardzo potrzebna.
Praca jest bardzo potrzebna i praca jest bardzo trudna, ponieważ swoją opieką obejmujemy wychowanków czy dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą inne różne niepełnosprawności. Bardzo często, myślę, że w 90% jest to niepełnosprawność też ruchowa. I nasz odbiór społeczny też jest taki, że czasami możemy się spotkać z tymi, bardzo często sama się spotykam z pytaniem, co te dzieci mogą zrobić, jak ich uczymy i czy w ogóle jest coś możliwe, żeby czegokolwiek nauczyć, albo właśnie też się ludzie zastanawiają, w jaki sposób to robimy, dlatego że na pierwszy rzut widzimy mnóstwo ograniczeń, a nie potencjał. I chcemy pokazać właśnie potencjał tych dzieci, żeby też zmieniać nastawienie społeczne i to, że jednak ta praca ma sens i odpowiednie przygotowanie nas jako terapeutów przynosi konkretne efekty, a dzieci są przede wszystkim szczęśliwe.
Też ważną rzecz Pani powiedziała, jak istotni są pracownicy, znakomicie wyszkoleni, oddani też swojej pracy.
Ja myślę, że to podstawa. Ja pracuję tutaj już 25 lat i to są moi współpracownicy, do których mam po prostu pełne zaufanie i oni budują jakość tej placówki, ponieważ oprócz bardzo dobrego przygotowania merytorycznego, na które kładziemy nacisk, jest to szereg szkoleń, oczywiście odpowiednie studia kwalifikacyjne, to jest też to, na co bardzo mi jako dyrektorowi zależy i wiem, że mam takich pracowników, którzy mają ogromne serce, ogromny potencjał empatii, otwartości, cierpliwości. To są takie cechy, bez których na pewno mimo najdoskonalszego przygotowania takiego merytorycznego nie da się pracować, bo po prostu ktoś nie da rady emocjonalnie.
Tutaj widzę ruch cały czas.
No tak. Wszystkie czynności musimy wykonywać na bieżąco, również te związane z samą obsługą, ale i z pielęgnacją. Dlatego jest ciągle ruch u nas i na korytarzach, i w salach, bo pracują szereg pracowników na różnych szczeblach. Nie ma stanowiska, które jest, bym powiedziała, mniej czy bardziej ważne, dlatego że oprócz tych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, te czynności pielęgnacyjne odgrywają ogromną rolę, gdyż mamy dzieci, które są karmione też dojelitowo, czy po prostu myślę, że 80% też jest pampersowanych mimo treningów czystości. Mamy dzieci po prostu z głębszą formą niepełnosprawności.
To jest łazienka, tak?
Tak, tutaj jest łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych, dostosowana do różnych grup wiekowych, więc korzystają z niej malutkie dzieci, dlatego umywalki są osadzone niżej, jak i również osoby dorosłe, bo mamy u siebie dzieci w wieku od 3 do 25 roku życia, więc to już nie dzieci, tylko osoby dorosłe.
Gdzie teraz, pani dyrektor?
Teraz w takim razie zaproszę na rehabilitację, bo jest to bardzo drugi ważny trzon naszej działalności. Myślę, że czasami nawet wśród rodziców postrzegany jako najważniejszy, bo przychodzą do nas dzieci z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami ruchowymi i dlatego kwestia rehabilitacji jest tak ważną częścią naszych działań. Zapraszam na rehabilitację. Rehabilitacja jest bardzo szeroko rozumiana, ponieważ mamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc oprócz fizjoterapii mamy również opiekę psychologiczną, logopedyczną, terapię zajęciową, cały wachlarz działań, które dajemy dzieciom, żeby podnosić jakość naszych oddziaływań i jakość życia przede wszystkim naszym wychowankom.
I to jest bardzo potrzebne i bardzo skuteczne.
No, to jest najlepsze połączenie. Myślę, że w ogóle jesteśmy jedną z nielicznych placówek, nawet i już teraz tego, co słyszałam w Polsce, gdzie jest to tak silnie łączone, ponieważ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala nam na wzmocnienie tych naszych oddziaływań, gdyż mam 8 etatów fizjoterapii. Jest to bardzo duża ilość, dlatego dzieci mają co najmniej 4 razy w tygodniu godzinną rehabilitację ruchową. To się bardzo rzadko już zdarza. To zapraszam do jednego z gabinetów właśnie fizjoterapeutycznych, pani Agnieszka Kliba, która jest długoletnim, bardzo oddanym pracownikiem ośrodka i ma bardzo duże doświadczenie w zakresie rehabilitacji.
Z kim pani pracuje? Taki, widzę, jest bardzo zdyscyplinowany mężczyzna.
Z Dominikiem. Dominik choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Pracujemy metodą neurofizjologiczną NDT Bobat. Jest to główna metoda, na której opieramy się w pracy tutaj w ośrodku. Oprócz NDT Bobat również pracujemy metodami integracji sensorycznej, PNFM, wspomagamy terapię zabiegami z zakresu fizykoterapii typu lampa, mamy biofor, magnetostymulację. Również wykorzystujemy plastrowanie dynamiczne. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i o to, by po prostu nabyte umiejętności umiały wykorzystać w codziennej aktywności. Współpracujemy również z firmami ortopedycznymi. Dobieramy sprzęt indywidualnie dla każdego dziecka, również pionizatory i siedziska. Każde dziecko jest doskonale zaopatrzone.
Czyli i sprzęt dobierany pod konkretne potrzeby młodego człowieka, tak samo jak i te metody, tak, którymi Państwo pracujecie.
Metody są indywidualne, dobierane dla każdego z dzieci, w zależności od potrzeb po prostu dziecka i istniejącego zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym.
Lubi Pani tę pracę?
Tak, oczywiście są lata pracy. Gdybym tego nie lubiła, pewnie bym je tutaj nie było w ośrodku.
To jest ciężka praca.
To jest poświęcenie, ale naprawdę bardzo wdzięczna praca. Kocham tą pracę i pracuję już ponad 20 lat i nigdy mnie nie zmieniła.
To jakie są jej radości takie największe? Kiedy pani czuje taką radość największą z pracy?
Jak widzę, jak dziecko jest radosne, jak widzę tą radość dzieci razem ze mną i jak ono jest szczęśliwe, uśmiech. To są bardzo małe gesty, ale one oddają całość naszej pracy i ich poświęcenie.
Zobaczymy tu na
Zapraszam do jednej z sal dla naszych najmłodszych podopiecznych. Teraz pewnie ćwiczą w czasie różnych zajęć, natomiast chciałam pokazać taką przykładową salę i powiedzieć, że tworzymy im warunki domowe.
To po prostu jest pokój dziecięcy, taki domowy.
Jest pokój dziecięcy właśnie też dlatego, żeby nie tworzyć takich różnic. Takie jest nasze założenie pomiędzy domem a placówką. Ja osobiście nie lubię warunków bardzo surowych i takich szpitalnych, bo te dzieci w swoim życiu już wystarczająco dużo w szpitalach były. Przychodzą do nas jako do drugiego domu i bardzo często też od rodziców tak słyszymy, czy od byłych wychowanków, że to jest ich drugi dom. I takie warunki chcemy im tworzyć, bo to, co możemy osiągnąć za pomocą specjalistycznych oddziaływań, to jest jedno. Ale oni przede wszystkim też potrzebują ogromnego poczucia bezpieczeństwa, komfortu, który zapewniają pozycje różne ułożeniowe, ponieważ to się często wiąże z różnymi dolegliwościami bólowymi i to też musimy ograniczać, więc każde dziecko jest indywidualnie zaopatrzone w to zaopatrzenie ortopedyczne, ale przede wszystkim te pozycje ułożeniowe są bardzo ważne, dlatego że mamy małe dzieci z dysfunkcjami takimi fizycznymi, i które często niestety powodują ból, więc jako specjaliści szukamy różnych rozwiązań, żeby ten ból był mniejszy albo w dużym stopniu najbardziej go eliminować. Tak wygląda po prostu też nasza praca w tym zakresie.
Jak rozumiem, też pewnie Państwo właśnie z rodzicami w tym zakresie się kontaktujecie i sobie nawzajem pewnie podpowiadacie, co zrobić, żeby, no tak jak Pani mówi tutaj, jak najbardziej komfortowo dzieci się czuły.
No ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby nie było współpracy na tej linii placówka-dom, bo zarówno w naszych oddziaływaniach terapeutycznych idziemy wszyscy w jednym kierunku, pracujemy wielotorowo, ale w jednym kierunku i nasza praca to jest spotykanie się zespołów terapeutycznych i omawianie każdego dziecka pod kątem takiego podejścia z każdej strony, więc każdy specjalista na tym spotkaniu mówi, w jaki sposób pracuje z dzieckiem i co jest możliwe do osiągnięcia z tego zakresu. Więc jeżeli fizjoterapeuta oddaje po zajęciach, dziecko przyprowadza na salę edukacyjną, no to też przekazuje wszelkie informacje, żeby wychowawca mógł kontynuować jego pracę, a nie zaburzać. I tylko w tym momencie możemy się spodziewać jakichkolwiek efektów. I jako placówka, jako dyrektor ogromny nacisk na to kładę. Tak samo na tej linii placówka, dom, te rzeczy, które są możliwe do przekazania, do kontynuacji w domu, są dla nas rzeczą podstawową. Nie obciążamy rodziców, to jest bardzo ważna sprawa.
Bo rodzic nie jest specjalistą, tylko rodzicem.
Rodzic jest specjalistą i rodzic jest rodzicem. Ja po 25 latach pracy w ośrodku jestem akurat sceptycznie nastawiona do takiego podejścia, że wszystko musi być kontynuowane w domu. W domu, według mnie, to jest moje też stanowisko, mogą być wykonywane różne rzeczy, które są możliwe do pracy i które podtrzymują efektywność naszych działań, ale rodzic w domu ma inne różne zajęcia i te pielęgnacyjne i rodzic jednak, ja bym chciała, żeby był rodzicem od kochania, od przytulania, a nie dalszy ciąg terapii, bo będąc tutaj w ośrodku dzieci 6, 7 czy 8 godzin mają naprawdę wystarczająco dużo terapii, więc myślę, że ten dom niech będzie azylem też troszkę odpoczynku, a nie kontynuacji. Nie jestem zadaniowa taka, żeby po prostu wymagać od rodziców, żeby wszystko, co jest robione w ośrodku, było kontynuacją w domu, bo się nie da. Pewnie bym nawet nie uwierzyła, że ktoś tak po prostu robi, bo nie jest to możliwe fizycznie też.
Zobaczymy.
Teraz zapraszam do gabinetu psychologicznego, gdzie koleżanki tutaj mogą opowiedzieć parę słów o swojej pracy. Pani Ania i pani Monika, zapraszam.
Monika Kica-Bialik.
Anna Pliś.
Od jak dawna panie pracujecie tu w Orebie?
No ja pracuję już 18 lat.
Ja trochę krócej, bo od września, także jestem tutaj dosyć nowa, z inną perspektywą może.
18 lat temu, jak pani tutaj przyszła, to pamięta pani jeszcze jakieś takie swoje pierwsze odczucia, takie emocje?
No na początku na pewno było ciężko zmierzyć się z widokiem dzieci niepełnosprawnych, z całym ich cierpieniem, z trudnościami, jakie przeżywają też rodzice. Ale z czasem, jak nabywa się pewnych umiejętności, kursy się przechodzi, różne szkolenia, wie jak pracować, jak podejść do tych dzieci, no to jest już całkiem inna praca.
I teraz jak pani podchodzi do swojej pracy?
No staram się zapewnić dzieciom przede wszystkim komfort, taki dobrobyt, nie robię nic na siłę, raczej podążam za dzieckiem.
A jak pani tu przyszła? To było całkiem niedawno. Mhm. Dlaczego pani w ogóle tu chciała pracować?
Chciałam też poznać taką perspektywę pracy, zobaczyć jak taki ośrodek funkcjonuje i też tutaj zostałam na dłużej. Mam okazję pracować z różnymi tutaj specjalistami, bo jest całe grono tutaj osób, które wspierają te dzieci, się nimi zajmują na różnych obszarach, bo to chyba takie najważniejsze, żeby gdzieś o te potrzeby zadbać w różnych sferach też tutaj.
Podoba się pani to miejsce, ta praca?
Ja tutaj się odnajduję. Drobne kroki stawiam, mam też tutaj całe grono, od którego mogę się uczyć, więc to myślę, że jest takie bardzo, bardzo potrzebne w tej pracy, że gdzieś tam wzajemnie można sięgać od różnych osób.
Tu panie mówicie głównie o dzieciach, a czy macie też kontakt z rodzicami?
Jesteśmy otwarte jak najbardziej na kontakt z rodzicami, mogą przyjść, mamy wyznaczone godziny konsultacji. Rodzice też, może czas pandemii troszkę nam to tak popsuł, ale przybywali tutaj do ośrodka zawsze na zajęcia otwarte, mogli zobaczyć jak pracujemy z ich dzieckiem, mogliśmy skonsultować wszystko to, co dzieje się w terapii właśnie, jakie są postępy, ewentualne trudności.
Myślę, że to ważne dla rodziców, ale też pewnie i dla państwa, prawda, żeby taki kontakt był, żeby była ta ciągłość.
Jest to bardzo potrzebne, bo dzięki kontaktom z rodzicami my lepiej poznajemy dziecko, jego środowisko, mamy taki szerszy obraz jego funkcjonowania.
Pani dyrektor, na czym polega trudność prowadzenia takiej placówki? Bo jak się domyślam, ta praca nie jest tylko i wyłącznie miodem.
Miodem nie jest, ale muszę powiedzieć, że 18 lat temu podjęłam się dyrektorowania, jestem pełnoletnim dyrektorem i chyba już przez ten okres czasu trochę inaczej te trudności postrzegam. Więc myślę, że jakieś problemy do rozwiązania są, ale żebym to nazywała trudnościami, które uniemożliwiają prowadzenie takiej placówki, czy żebym odczuwała jakiś ciężar z tym związanym, to już nie. Przede wszystkim nauczyliśmy się siebie. Tutaj podstawą mojej pracy jest też współpraca z rodzicami. I jeżeli ta współpraca jest, jeżeli rodzice mają zaufanie i dają pod opiekę swoje dzieci, więc to jest dla mnie na pewno ogromna radość, no ale to zaufanie trzeba było budować przez lata. Ale myślę, że to mamy już za sobą. W tym budynku kiedyś jeszcze był ośrodek wczesnej interwencji prowadzony też przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Mieliśmy mniej miejsca. Natomiast przez okres tych 18 lat na pewno mogłam tą placówkę rozbudować o salę, czy właśnie wydzielić te strefy rehabilitacji, czy te strefy gabinetów i zajęć edukacyjnych. To była pierwsza sprawa, więc tu po prostu ta oferta jest rozszerzona. Wcześniej było też tak, że mieliśmy dzieci w kolejce czekające do ośrodka. No ten problem też teraz już nie istnieje, ponieważ na bieżąco możemy przyjmować. Również te dzieci, które potrzebują rehabilitacji.
A jak sobie finansowo radzicie?
Finansowo sobie pewnie radzimy tak samo jak każda inna placówka, szczególnie placówka niepubliczna. Mamy dotację, którą musimy tak gospodarzyć, żeby na wszystko starczyło. No oczywiście w tym momencie, nie wiem czy pewną trudnością, ale byłam też w Warszawie na spotkaniu dyrektorów z całej Polski i też rozmawiam z dyrektorami placówek publicznych. To jest kwestia kadrowa. Wiadomo, że muszą pracować osoby, które mają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki. więc to już jest specjalistyczne przygotowanie. Ilość placówek takich specjalnych wzrasta, również tych publicznych i niepublicznych, ponieważ potrzeby są takie, więc kwestie kadrowe w pewnych momentach zaczynają być problemem. Teraz znowu jest koniec roku szkolnego, więc te ruchy kadrowe będą w całej Polsce we wszystkich placówkach, więc to na pewno jest kwestia jakichś trudności każdego dyrektora. Ale ja myślę, że nie mogę narzekać. Mam tutaj osoby, które pracują już 30 lat, 25. Generalnie większość osób jest ze stażem 20-letnim, więc myślę, że za tym idzie nastawienie do tej pracy i to jest praca z wyboru, bo nie da się 20 lat wytrzymać w takiej pracy, jeżeli to nie jest z wyboru. I to mnie najbardziej cieszy. Po prostu stabilność ta, że jeżeli się szkolimy, jeżeli rozwijamy placówkę, to po prostu robi to kadra, która chce w tym miejscu być.
Do czego by Pani życzyła wychowankom, kadrze, sobie z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia OREW-u?
No, życzyłabym właśnie takiej stabilności, spokoju, przewidywalności we wszystkich aspektach, żeby mogli normalnie, spokojnie pracować. Przede wszystkim też zdrowia, bo u nas jest to pojęcie bardzo ważne. Okres pandemii nam pokazał mnóstwo trudności w tym zakresie, gdzie nasi podopieczni mieli liczne niewydolności jakieś oddechowe, więc to był problem zarówno dla nas, ale przede wszystkim dla rodziców i dla tych dzieci, gdzie więcej niestety musieliśmy patrzeć na cierpienie i bezradność, więc zdrowia i takiego pokoju, pokoju w sercach, że robimy dobre rzeczy i że jesteśmy potrzebni. A praca też nasza wygląda w taki sposób, że my musimy się cieszyć takimi małymi szczęściami naszymi, małymi postępami, tą cierpliwością. Ale gdzieś wyczytałam, że właśnie na tym polega sztuka życia, cieszyć się małym szczęściem i my to na co dzień robimy. I mam nadzieję, że tak pozostanie.
Żeby zacząć mówić o Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, należy najpierw...
Halina Popijakowska, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Rzeszowie.
Pójść do samego jakby zarania dziejów działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Najpierw to były struktury Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i tego komitetu, który się zajmował właśnie dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie zrzeszały się osoby, przeważnie rodzice, którzy byli zainteresowani, żeby coś z tymi dziećmi robić, jakieś zajęcia, jakieś rehabilitacje, jakieś terapie po prostu. Wtedy ludzie jeszcze szukali, to były lata 70., 80., w 1991 roku struktury Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jakby się rozdzieliły. Część osób przeszła, to było wtedy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i jakby się druga struktura zawiązała. To miało początek oczywiście w Warszawie, ale do nas jakby przyszło trochę później, więc w 1991 roku te struktury się rozeszły i zawiązano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. To było w Warszawie. Struktury kół terenowych zaraz jakby się od razu zaczęły zawiązywać. Nasze koło powstało w 1992 roku, czyli jakby rok później. To nie takie znowu odległe czasy. W tej chwili stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ta nazwa została zmieniona w 2016 roku. I w tej chwili w Rzeszowie prowadzimy 4 placówki. To jest ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, ten, który w tej chwili 30-lecie obchodzi. Ośrodek wczesnej interwencji, ale on, muszę powiedzieć, powstał zaraz na początku zawiązania się koła, czyli wtedy, kiedy koło się zawiązało w 1992 roku. No ale później już my w ramach swojej działalności jeszcze otworzyliśmy przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych i poradnie wczesnego wspomagania rozwoju. To są te 4 placówki, które obecnie prowadzimy.
A o jakiej placówce marzycie?
To już od lat marzyliśmy o placówce dla starszych osób niepełnosprawnych, czyli te, które już skończyły ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, czyli po 25 roku życia. W tej chwili jakby pałeczkę przejęło miasto, bo to SDS-y są zadaniem miasta i oni jakby zapewniają te miejsca w swoich ośrodkach. No ale nam się oczywiście marzy mieć swój ośrodek, taki jak my chcemy, no bo to każdy jakby zarząd czy organ prowadzący robi to zgodnie z prawem, ale według jakichś swoich, prawda, kryteriów i standardów.
Kiedy pani patrzy na to, jak rozwijał się OREW, To co sobie Pani myśli?
Orew się rozwija, orew kwitnie, orew ma coraz więcej takich mniejszych dzieci, no bo jednak dzieci u nas dorastają do 25 roku życia, ale jest dużo dzieci takich małych, młodych rodziców. Myślę, że trochę też zaangażują się w działalność i stowarzyszenia, i ośrodka. Także widzę to pozytywnie, oceniam pozytywnie.
Odwiedziłam ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Rzeszowie, prowadzony przez Rzeszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Usłysz nasze głosy.